Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, nadal w całej Europie odnotowywane są zbyt niskie poziomy wyszczepienia przeciwko grypie i COVID-19, a zdaniem specjalistów, między innymi z Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy i Parlamentu Europejskiego, zimą może dojść. Należy się spodziewać powrotu COVID-19 i grypy. Jak wygląda sytuacja u nas w naszym województwie?
W naszym województwie sytuacja wygląda stabilnie. Mamy w tej chwili odnotowywanych od 50 do 100 przypadków COVID-19 potwierdzonych. Natomiast nie odnotowujemy znaczącego wzrostu przyjęć do szpitali. Generalnie w szpitalach województwa pomorskiego, wszystkich szpitalach, znajduje się od 40 do 60 osób, które trafiły tam z wielochorobowością i u nich potwierdzono dodatkowo obecność koronawirusa. Ale to nie jest stan zagrażający życiu z powodu koronawirusa, to nie jest ciężki stan.
Osiągnęliśmy odporność populacyjną, jak pan myśli?
Myślę, że w województwie pomorskim osiągnęliśmy odporność populacyjną, natomiast bardzo przestrzegam wszystkich przed lekceważeniem zasad sanitarno-epidemiologicznych, dlatego że zgodnie z przewidywaniami specjalistów w okresie jesienno-zimowym tego roku na pewno będzie znaczący wzrost zachorowań na grypę i znaczący wzrost chorych na COVID-19.
To czy zatem warto się szczepić i przeciw grypie, i przeciw COVID-19? Czy te dwie szczepionki to nie za dużo?
Zgodnie z zaleceniami specjalistów i z opinią specjalistów można się szczepić jednorazowo na grypę i na COVID-19. Czyli przychodzimy jednego dnia, w jedno ramię możemy dostać szczepionkę przeciwko COVID, a w drugie przeciwko grypie. Nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych.
I dwoma rękoma nie ruszamy.
Nie, znaczy jeżeli ktoś rzeczywiście boli go ręka po jednym szczepieniu, no to może zrobić sobie przerwę, ale to tylko z tego błahego powodu.
Oczywiście żartuję. Są jakieś ulgi, prawda, dla szczepiących się przeciwko grypie. Jak to wygląda?
Tak. Ulgi dotyczą przede wszystkim osób, które ukończyły 75 rok życia i kobiet w ciąży. Te osoby będą miały bezpłatne szczepienia. Natomiast osoby, które przekroczyły 65 rok życia, będą miały 50% odpłatność. A ponadto wszystkie osoby, które skończyły 3 lata i do 65 roku życia w tym przedziale wiekowym, mają obniżoną odporność, potwierdzoną przez lekarza, też będą miały zniżkę 50%.
A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o liczbę szczepień przeciwko COVID-19? Czy jest zainteresowanie duże, szczególnie tą czwartą dawką?
Jak jest zainteresowanie. Tutaj możemy się pochwalić, że to ta grupa, która powinna być najintensywniej szczepiona, czyli grupa osób przekraczających 65 rok życia, to my mamy tu naprawdę prawie 90% wyszczepialność i bardzo duże zainteresowanie tą drugą dawką przypominającą, czy czwartą, jak się to o tym potocznie mówi. Natomiast w skali całego naszego kraju jesteśmy na 7 miejscu i dzienna ilość osób szczepiących się z powodu COVID wynosi około 2000.
No to zmieniamy temat. Opieka koordynowana, bo niebawem się okaże, że pacjenci nie będą musieli stać w kolejkach do specjalistów, na przykład próbując się dostać do alergologa czy kardiologa, tylko będą mogli taką pomoc uzyskać u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bo on wypisze skierowania na przykład na potrzebne badania, a nawet skonsultuje się ze specjalistą. Jak to będzie wyglądało?
Jest to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wiele chorób, które dawniej były kierowane do specjalistów, potrafią samodzielnie leczyć. Tu mówimy o cukrzycy, o stanach dotyczących chorób tarczycy, o niewydolności krążenia czy nadciśnieniu tętniczym, ale tutaj kwestia jest taka, że wcześniej administracyjnie nie było to opłacane, czyli lekarze POZ-u, kierując na dodatkowe badania, które miały jakby uściślić to rozpoznanie, nie mogli kierować bez skierowania od specjalisty. W chwili obecnej rzeczywiście ta opieka koordynowana usprawni, że tak powiem, odpowiedzialność za pacjenta. Pacjent, który przychodzi do danej przychodni i będzie wymagał określonych badań, to ta osoba, która będzie tym koordynatorem dla tej osoby, taką osobą może być zarówno pielęgniarka, jak i lekarz, jak i rejestratorka medyczna. Za to Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacił per capita za daną ilość osób, które podlegają w danej przychodni. Będzie informowała tą osobę, czy rodzinę tej osoby, że konieczne są te badania. Będzie umawiała na spotkania ze specjalistami, jeżeli będzie taka konieczność. Ale też jest duża możliwość wykonywania badań dodatkowych, czyli lekarz POZ-u będzie mógł wykonać na przykład biopsję cienkoigłową tarczycy, czyli skierować na to badanie, na przeciwciała przeciwko tarczycy, będzie mógł sprawdzić poziom albumin, będzie mógł wykonywać dodatkowe badania, takie jak echokardiografia przezklatkowa, będzie mógł wykonywać badania holtera ciśnieniowe, badania holtera, jeśli chodzi o badanie pracy serca, EKG, wiele różnych badań, które ułatwią mu po prostu leczenie tego pacjenta. Czyli będziemy mieli wygodniej. Przychodzimy do lekarza POZ-u, który sobie świetnie poradzi
nie
z podstawowymi rzeczami.
Nie musimy czekać kilka miesięcy, aby dostać się do lekarza specjalisty, bo to jest właśnie tym chyba największym problemem. A czy będą obowiązywały jakieś limity? Bo w przeszłości tak było, że lekarze nie chcieli wypisywać skierowań na określone badania, bo obowiązywały limity.
Tutaj decyzją ministra zdrowia nie będzie takich limitów. Wszystko będzie, że tak powiem, opłacone na bieżąco. Jest to po prostu, zbliżamy się jakby do takiego poziomu dużej odpowiedzialności za pacjenta. Chodzi o to, aby pacjentowi przede wszystkim, człowiekowi choremu, który zgłasza się do POZ-u, ułatwić tą drogę szybkiej diagnostyki i szybkiego wdrożenia leczenia. Dlatego, że tutaj największym zagrożeniem cywilizacyjnym w naszym kraju generalnie jest też, to są choroby układu krążenia, przede wszystkim nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, wszystkie zaburzenia endokrynologiczne. Tego jest bardzo dużo i właśnie w tych czterech aspektach, czyli pulmonologia, kardiologia, endokrynologia i alergologia, to są te priorytetowe działki, które mają ułatwić pacjentom szybki powrót do zdrowia i funkcjonowania.
I w założeniu lekarz ma mieć też możliwość konsultacji się z lekarzem specjalistą w sprawie pacjenta.
A to dobrze, że pani redaktor to poruszyła, dlatego że to jest bardzo ważny element, dlatego że tu jest sytuacja taka, że lekarz oczywiście będzie mógł wykonywać POZ-u dodatkowe badania i samodzielnie leczyć tego pacjenta, ale też będzie miał możliwość konsultowania, czy telefonicznie, czy nawet osobiście z lekarzem specjalistą, aby po prostu uściślić pewne zasady postępowania i to też będzie opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które na pewno usprawni opiekę nad pacjentami.
To od kiedy będzie mógł pacjent liczyć na opiekę koordynowaną? Bo wiem, że chodzi o umowy z NFZ-em, prawda?
Tak, w tej chwili, bo to jest sytuacja, w której każda z przychodni może przystąpić do takiego postępowania. Tu nie ma obligatoryjności, czyli nie ma takiego nakazu, że wszyscy muszą, ale każda z przychodni może podpisywać umowę z NFZ-em i to będzie obowiązywało od 1 października, czy już obowiązuje od 1 października 2022 roku. Myślę, że wszystkie przychodnie są tym zainteresowane. Ja rozmawiałem z panią dyrektor Moniką Kasprzyk z Narodowego Funduszu Zdrowia. Rzeczywiście w województwie pomorskim idzie to niezwykle sprawnie. Wszyscy rozumieją, bo to jest nawet ogromna wygoda i też pomoc dla lekarzy POZ-u, którzy bez zbędnych formalności mogą samodzielnie, mając tą wiedzę przecież medyczną, kierować pacjentów na dodatkowe badania.
Czyli jak pan myśli, to jest kwestia miesiąca mniej więcej?
Ja myślę, że kwestia miesiąca, dwóch miesięcy. Oczywiście mamy świadomość, że niektóre przychodnie, które są malutkimi przychodniami na obrzeżach naszego województwa, gdzie jest duża odległość do specjalistów, no będzie na pewno to utrudniona sytuacja. Natomiast w moim przekonaniu kwestia czasu, bo wprowadzane jest to ewolucyjnie, na pewno zostaną wyrobione kontakty między jednostkami specjalistycznymi i tymi przychodniami, bo to dla obu stron jest korzystne. Zwrócę uwagę, że do specjalistów też zmniejszy się natłok tych chorych. Także tym lekarzom specjalistom też na tym będzie zależało, że te sprawy, no nie chcę mówić, że błahe, ale prostsze, które można prowadzić w POZ-cie, nie będą ich obciążały. Oni zajmą się sprawami trudniejszymi i będą pomagali chorym, którzy tego naprawdę wymagają.
Panie doktorze, zmieniamy temat jodek potasu, temat, który zaprząta głowę wielu Polakom, bo już rozpoczęła się dystrybucja tabletek z jodkiem potasu. Mają one być na przykład dostępne w szkołach. Część rodziców już dostała deklarację do wypełnienia, by było to możliwe pod kątem prawnym. Jodek potasu znika również z aptek, ale nie możemy przyjmować jodku potasu na własną rękę. Przypomnijmy, kiedy należy przyjąć jodek potasu, w jakiej sytuacji.
Tak, jodek potasu przede wszystkim ma za zadanie chronić nas przed jodem radioaktywnym, który może się pojawić w związku z awarią elektrowni jądrowej. I to jest sytuacja, w której specjaliści na szczeblu krajowym, konsultanci krajowi, całe grono specjalistów, przyjęło zasadę, która dawka jest bezpieczna dla nas w zależności od wieku. Tu mówimy o dzieciach, które skończyły jeden miesiąc, o dzieciach trzyletnich, o osobach nastoletnich, a także osobach 65 i starszych, a także kobietach w ciąży. I teraz ta dawka, która została zalecona przez specjalistów, ma zablokować tarczycę przez wchłanianie jodu radioaktywnego w ciągu 48 godzin. I jest to dawka bezpieczna, której nasz organizm sobie poradzi, wypłucze, można powiedzieć, ten jod przyjęty w nadmiarze i nic się nie stanie. Natomiast przyjmowanie jodu zawczasu, przedwcześnie, dla zabezpieczenia się, może spowodować bardzo ciężkie powikłania, dlatego że, podkreślam, jod, który my przyjmujemy z powietrza, tu mamy jodowane powietrze nad Bałtykiem, natomiast też w pożywieniu i wchłaniamy go też przyjmując określone pożywienie, przyjmujemy około 150 mikrogramów do 300 mikrogramów, a dawka, którą przyjmujemy, to jest dawka średnio dla dorosłej osoby 2 gramy, czyli można powiedzieć tysiąckrotnie większa. Jeżeli ktoś przyjmie wcześniej raz czy drugi raz taką dawkę, będzie miał, że tak powiem, no, bardzo ciężkie powikłania z powodu tarczycy. To może prowadzić do zaburzeń rytmu serca, może prowadzić do zatorów i no, do ciężkich powikłań ze zgonem włącznie. Dlatego ja bym naprawdę prosił, aby wszyscy zastosowali się do zaleceń specjalistów, bo są to zalecenia bezpieczne i w momencie, kiedy będzie zagrożenie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poprzez strony internetowe, poprzez radio, telewizję, SMS-y, poprzez różne nagłośnienia w środkach masowej komunikacji będzie informowało, że należy przyjąć jodek potasu.
To kto nie powinien przyjąć jodku potasu, nawet w tej sytuacji krytycznej, bo są, tak jak sam pan doktor wspomniał, tak, ograniczenia choćby wiekowe.
Osoby, które będą przyjmowały, tam jest oczywiście ulotkę, każdy, kto otrzyma tabletkę w punktach dystrybucji, które każdy samorząd będzie miał przygotowane, otrzyma ulotkę, jak brać. Osoby dorosłe biorą po 2 tabletki, kobiety w ciąży też 2 tabletki, to jest bezpieczne dla tych osób. Natomiast osoby, które leczą się z powodu chorób tarczycy, mają nadczynność tarczycy, powinny skonsultować się już w tej chwili na przykład ze swoimi lekarzami, specjalistami, co powinny te osoby w tym czasie zrobić. Natomiast jedna rzecz z punktu widzenia medycznego też jest istotna, że osoby po 60 roku życia mają w zasadzie zerowe ryzyko zachorowania na nowotwór tarczycy. A jodek potasu ma chronić te osoby przed rakiem tarczycy. Dlatego tutaj często wiele pytań padało też takich, że dlaczego osoby są wykluczone? Nie są wykluczone, tylko nie ma takiego ryzyka. Nie ma takiego ryzyka dla osób po 60 roku życia. Jeżeli ktoś przyjmie, to się nic nie stanie, ale to w zasadzie, no, można powiedzieć, jest niepotrzebne.
A czy są już przygotowane plany dystrybucji tabletek,
tak,
jeśli
wojewoda pomorski przekazał te wszystkie tabletki jodku potasu dla województwa pomorskiego w ilości ponad 4 miliony do samorządów poprzez, dzięki Państwowej Straży Pożarnej. Samorządy w tej chwili na stronach internetowych umieszczają informacje, gdzie będą dysponowane. Najczęściej w punktach wyborczych, tam gdzie były wybory do samorządów lokalnych lub w szkołach, i te tabletki będą wydawane przy informacji, że to zagrożenie na przykład nastąpi 24 godziny czy 48 godzin przed nadejściem chmury. Tylko chciałbym poinformować też wszystkich, że zgodnie z informacją Krajowej Agencji Atomistyki i także laboratorium badające skażenia w naszym kraju, wynika, że prądy powietrzne, które znajdują się nad elektrownią w Zaporożu, w 90% kierowałyby tą chmurę w stronę Rosji. Także ryzyko tutaj przejścia tej chmury radioaktywnej na teren województwa pomorskiego jest zerowe.
No właśnie, i tak jak pan doktor wytłumaczył, nie należy przyjmować jodku potasu.
Absolutnie
prewencyjnie.
Nie wolno. Nie wolno przyjmować, dlatego że to stworzy większe zagrożenie. Słuchajmy się specjalistów, im zależy na naszym zdrowiu i życiu.
Ten rok się jeszcze nie skończył, ale już można, panie doktorze, mówić o rekordowym wzroście zakażeń wirusem HIV w Polsce. Od początku roku do końca września w Polsce odnotowano prawie 1700 nowych zakażeń, a w całym ubiegłym roku nieco powyżej 1300. To taki wręcz można powiedzieć gwałtowny skok.
Tak, rzeczywiście, no, jest to bardzo smutna informacja, ale jest to spowodowane przede wszystkim brakiem zachowania standardów sanitarno-epidemiologicznych. W czasie pandemii wszyscy jednak unikaliśmy kontaktów, nie spotykaliśmy się i w tej chwili w zasadzie te kontakty uległy całkowitemu rozluźnieniu. Wszyscy, można powiedzieć, jakby w nadmiarze chcą wykorzystać ten stracony czas, można tak powiedzieć w cudzysłowie, przez pandemię. I te kontakty, no właśnie, powodują między innymi wzrost zakażeń wirusem HIV.
To bardzo dobra jeszcze informacja. Wyższe wyceny świadczeń w pediatrii.
O, to jest też bardzo dobra informacja dla lekarzy pediatrów, dla szpitali pediatrycznych, dlatego że tutaj, no, znaczący wzrost jest, jeśli chodzi o wycenę świadczeń. Tutaj ja przypomnę, że na przykład w górnych drogach oddechowych do niedawna za punkt było opłacane 1500, teraz jest 2500. Jeśli chodzi o dolne drogi oddechowe, było 3500, jest 5600. To są duże zmiany. W zasadzie można powiedzieć, że generalnie od lipca te ceny wzrosły o 40% wyceny tych usług. I to, co jest najistotniejsze, to że Ministerstwo Zdrowia jako priorytet przyjęło choroby onkologiczne i pediatryczne, a także psychiatrię dziecięcą. To są jakby priorytetowe zadania. W tej chwili, jeśli chodzi o wycenę tych usług, chodzi głównie o to, aby przyspieszyć możliwość leczenia dzieci. I to, co jest najistotniejsze dla szpitali, to też fakt, że wiele dzieci, które przebywały w szpitalu powyżej 30 dni, czyli bardzo długo, z powodu ciężkich, różnych dodatkowych schorzeń, były opłacane dopiero, czyli jednostka była opłacana dopiero po wyjściu ze szpitala. Jednostki często nie miały pieniędzy na dalsze leczenie, bo póki nie wypisały pacjenta, nie otrzymywały środków. W tej chwili będzie opłacane to na bieżąco, czyli w sposób znaczący poprawi funkcjonowanie szpitala, ułatwi tą diagnostykę i leczenie tych dzieci. I te wszystkie zmiany zostały przyjęte z ogromną radością przez lekarzy pediatrów, myślę, że także rodziców, którzy kierują swoje dzieci na leczenie.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę wszystkim zdrowia Państwu też.